Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii Świętej słyszeliśmy bardzo, można powiedzieć, uderzającą naukę Pana Jezusa Chrystusa, dotyczącą właśnie nasz stan, naszą sytuacją, w której jesteśmy cały czas. Mianowicie Pan Jezus Chrystus już mówi o tym dniu, kiedy musimy ostateczne sprawozdanie dać. Nikt ani nie zna, ani godziny. Pan Jezus Chrystus chce nas uwrażliwić, że do tego dnia, do tego stawiania naszych rachunków przed Nim musimy być w każdej chwili gotowi. Ponieważ ten Król może przyjść w każdej chwili. Może być dzisiaj wieczorem, może być za kilka lat, ale na pewno będzie. A co ten Król wieczny, zastępów, Król łaskawy, Pan nad Panami, wtedy robi z nami? On będzie robić rachunek. Chce właściwie się rozliczyć. To rozliczenie, moi drodzy, dotyczy właściwie tajemnicy sprawiedliwości. Być sprawiedliwym znaczy każdemu oddać, co należy do niego. Następną niedzielę będziemy słuchać tych słów Pana Jezusa: oddajcie, co jest Cezarzowi, Cezarzowi. Oddajcie to Bogu, Bogu. Należy do Boga, Bogu. Więc Pan Jezus Chrystus teraz przedstawia nam naszą sytuację. Oto prawda polega na tym, czy my zaciągnęliśmy wobec Pana Boga olbrzymie długi. Długi to znaczy rzeczy, które nie są w porządku. My coś robiliśmy, a nie oddaliśmy. Na przykład ktoś robi nieporządek. Aby to wszystko wracało do norm, musi nastąpić uporządkowanie. Zresztą to robimy w rodzinie. Jeśli dziecko albo jeden członek rodziny robi bałagan, to jest zaproszone, aby ten bałagan sprzątać. To jest zupełnie normalne. Otóż jeśli tego bałaganu nie sprząta, to wtedy nastąpi właściwie nieporządek. Nieporządek i on za to jest winien. Ma tutaj dług. Jeśli gorzej, ktoś robił coś złego, mianowicie na przykład spalił dom drugiego człowieka i ten drugi człowiek przez to jest mocno powdziedzony, to przecież elementarna sprawiedliwość polega na tym, aby ten winowajca odbudował, płacił ten dług. Dopóki tego długu nie płaci, jest niesprawiedliwy. Otóż wobec Pana Boga mamy teraz nie tylko kilka domów spalonych, trochę nieporządku, nieuregulowanych, ale mamy od dnia, mamy całą masę grzechów, całą masę duchowych długów, które są do porównania z tym olbrzymym, tym zawrotnym właściwie długiem, jak Pan Jezus Chrystus mówi, 10 tysięcy talentów. Rozumiecie? 5 talentów, jak uczymy się w rzymskim imperium, to było już ogromne majątek. Sam Cezar rzymski chwalił się, że miał około 200 talentów. Więc jeśli Pan Jezus mówi 10 tysięcy talentów, coś takiego w ogóle nie ma na świecie. To jest po prostu 100 razy więcej niż ma najbogatszy człowiek na świecie mógłby mieć. Pan Jezus przez to chce nam powiedzieć, że rzeczywiście te niesprawiedliwości, nieprawości, które my pozwalaliśmy się wobec Pana Boga, przekraczają w ogóle normy naszego zrozumienia. Tyle ich jest. Jeśli człowiek w ciągu dnia popełni 10 grzechów, 10 razy bałagan robi, 10 razy spali dom drugiego i proszę zauważajcie, najmniejszy grzech wobec Boga jest gorzej niż właściwie taką krzywdę robić człowiekowi, jak spalić dom. Jeśli więc 10 razy w ciągu dnia, i to jest mało, jak wiemy bardzo dobrze, jesteśmy niedobri z Panem Bogiem i zaciągujemy taki dług, to w ciągu jednego roku ile to jest? 4000 razy prawie. W ciągu 10 lat, 40 tysięcy razy. w ciągu całego życia setki tysięcy razy. I to jest dla tych, którzy bardzo mało wierzą. Otóż znajdujemy się w sytuacji, jeśli człowiek robi zrachunek sumienia i myśli, ile razy w ciągu dnia byłem obojętny wobec Pana Boga. Nie dziękowałem za dary, które mi dał. Mało tego, że ignorowałem Jego wolę. Przeciw Jego woli wybierałem własną wolę. Przez moje zakłamanie, przez moje nieuczciwości, czy przez moje złe myśli, słowa i uczynki. To wtedy człowiek po prostu nie tylko 10 albo czasem aż 100 razy w ciągu dnia musi uznać za winowajcę. I teraz, moi drodzy, zdajmy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Rzeczywiście ten dług musi być zapłacony, ponieważ Pan Bóg jest światłością, a nie ma żadnej ciemności w Nim. Więc ciemność, dług, niesprawiedliwość, bałagan, brud nie może się zjawić u Boga. To musi być zniszczone. Inaczej Pan Bóg nie honoruje samego siebie. Inaczej byłby jak sędzią, który usprawiedliwia głosu winowajców i katów, i złych ludzi, i dobrym ludziom nie daje nic. To byłby niesprawiedliwy, to jest przeciw samej istocie Pana Boga i byłoby to bluźnierstwo tak tylko myśleć. A więc jaka była ta odpowiedź z naszej strony? Jeśli ja oczywiście za tyle okropności wobec Pana Boga nie mogę oddać, to wtedy zasłużyłem na to, aby, jak według słów Pana Jezusa Chrystusa, Pan zaprzeda jego żonę i dzieci, wszystko co posiada, a dług zwrócić. Zapłata za ten dług jest niemożliwa, ale jeśli to właściwie tak samo jak ten, który tutaj jest zaprzedany, nawet samym swoim majątkiem, nie byłby w stanie, aby tyle odpłacić. Więc widać, jak bardzo trafnie i doskonale Pan Jezus Chrystus mówi, nawet jeśli tysięcy piekieł, tysięcy właściwie mąk piekielnych musiałbym wytrzymać, to jeszcze by mi wystarczyło, aby za ten dług płacić. I na to zasłużyłem. Ów wtedy sługa upadł się mu do nóg, błagał go mówiąc, Panie Boże, nie chcę iść do piekła. Rozumiem, że złe robiłem, dużo złego robiłem, ale proszę, miej cierpliwość ze mną. W greckim oryginale, bądź wielkoduszny wobec mnie, mówi do tego Pana, a wszystko Ci zwrócę. To jest dokładnie nasza sytuacja. Moi drodzy, to my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo w naszym życiu obrażaliśmy Pana Boga i wtedy mamy jeszcze tą zuchwałość, ale tą głupotę mówić Mu, Boże, trochę cierpliwości, wszystko to Ci zwrócę. Tak jak ten sługa. Moglibyśmy pytać, Ty, sługo, jak Ty jesteś w stanie taki dług zwrócić, jakimi środkami? Niemożliwe. A jednak, widzicie, ta dobra chęć, mimo nierozsądna, że właściwie prosi o przebaczenie, prosi o darowanie, o wielkoduszność, apeluje do serca Bożego, to wystarczy, aby ten Pan ulitował się nad owym sługą i uwolnił go i dług mu darował. To są te dokładnie 3 etapy całego dzieła odkupienia Pana Jezusa Chrystusa, Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw nastąpi miłosierdzie Pana Boga, litość Pana Boga. Widzi, że nie jesteśmy w stanie, aby cokolwiek dobrego robić. Widząc, że jesteśmy po prostu oddaleni od Pana Boga i na wieki straceni, jeśli chodzi o nas sam, z powodu naszej beznadziejnej sytuacji i naszych złych uczynków, nie wychodzimy z tej okropnego sytuacji, to lituje się nad nami. To znaczy litować się nad nimi. Wzruszone miłosierdziem. Na czym to polega? To jest właściwie serce, które chyli się z miłością nad nędzą. Tak jak jeśli widzimy matkę, która idzie sierotem, której tak gdzieś tam zabrudzone leży, malutkie dziecko leży przy ulicy i płacze, prawda? Jest umierający z zimy i głodu. To matka lituje się nad tym dzieckiem, które jest bardzo zabrudzone i weźmie go. taką litość pokazuje nam Pan Bóg, widząc naszą nędzę. I co robił? Bardzo wyraźnie Pan Jezus Chrystus uwolnił go. Uwolnił go, to znaczy wywziął od niego ten, właściwie ten straszny stan. Aby być uwolniony, musi być jakiś czyn. I ten czyn Jezus Chrystus tutaj nie porusza, nie wymienia, ale my wiemy, jaki to czyn jest. Ojciec wysłał swego Syna, aby ten Syn na naszym miejscu nas uwolnił od tego zaciąganego długu. On uwolnił nas od naszej nieprawości. On uwolnił nas od naszych grzechów. Wziął je na własne ramiona i wszystko sam na naszym miejscu płacił. To jest czyn zbawczy i miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa. Kosztowało mu to bardzo dużo, całą jego mękę, cała ta krew, wszystkie jego rany i to przybite serce i te okropne cierpienia Pana Jezusa Chrystusa. I tak płacił za nasz dług i ten dług zostanie mi darowany. Tak właściwie widzimy właściwie jak miłosierdzie, jak dobry jest Pan Bóg z nami. Taka jest Jego miłość, taka wielka. I teraz nastąpi bardzo ważne wezwanie. Jezus Chrystus powiedział, przykład wam dałem, abyście wy uczynili, jak ja wam uczyniłem. Jeśli wy widzicie, jak ja wam jestem z wami, to proszę to przyjąć do wiadomości. I moje zachowanie wobec wami, wobec was, wobec waszego stanu, musi być także wzorem waszego zachowania w dalszym ciągu. Nigdzieś indziej możemy uczyć się, jak żyć, niż u tego, który jest źródłem życia. Nigdzie indziej nie możemy po prostu otrzymać jasno w drogowskazie na naszą drogą życiową, niż u tego, który jest naszą drogą. Tak, moi drodzy, w ten sposób widzimy, jak my musimy zachować się. Otóż my znajdujemy się w bardzo wielkiej różnicy, czasem w trochę podobnej sytuacji, patrząc na stronę naszych właściwie bliźnich. Więc tych bliźnich widzimy. I teraz widzimy w tej Ewangelii coś okropnego. Mianowicie znajduje ten obdarowany od innego. I ten inny był młynem czysta denarów. 300 denarów to właściwie w starożytnym rzymskim imperium to była jakaś zapłata za miesiąc. Zapłata pracy za miesiąc. Więc to jest oczywiście też jakiś dług. Natomiast co to jest w porównaniu z 10 000 talentami? Oczywiście nie ma talentów, nie ma tutaj żadnego porównania. I teraz widzimy coś niesamowitego. Więc pójdzie ten sługa do tego, który mu winien był tym razem 100 denarów, co robił? Chwyciwszy go dusi, mówiąc, oddaj coś winien. To zachowanie już pokazuje ogromną różnicę do tego gospodarza, który tak nie robił. W pierwszym przypadku to on tylko wołał go. Wołał go i mówił do niego. A ten uchwycił go, dusił go. To jest po prostu robić gwałt na drugim. Widzicie? To jest bardzo ważne. Zobaczcie, jak Bóg nas traktuje. Zobaczcie, jak my traktujemy innych. Bóg widzi naszą nędzę, widzi nasze niesprawiedliwości, widzi nasze głupoty, które popełnimy, o wiele lepiej niż my sami. Widzi, jak zagmatwane jest nasze życie. A nie przychodzi, chwyta nas i dusi nas. Przychodzi do nas, mówi do nas normalnie, uczciwie, można powiedzieć grzecznie, zapraszając. Jeśli my zaś widzimy co złego, czy statena u drugiego, zobaczcie jakie reakcje są. Nieustanne narzekanie, nieustanne gniew, nieustanne właściwe poruszenia serca najbardziej negatywnego rodzaju. Wtedy po prostu jesteśmy w stanie duchowo chwytać drugiego, życzyć mu wszelkiego złego i dusić go nawet. Dusić to znaczy w pewnym sensie odbierać mu oddech, odbierać mu możliwość życia. I stąd przychodzą z naszego serca bardzo właściwe te negatywne reakcje. Nie, po prostu mamy dla drugiego już nic dobrego. bo po prostu nie damy mu szansy do przeżycia. Tak znów się to dusić. On jest dla nas na wieki przekreślony. Ponieważ taki człowiek tak się zachowuje, albo tak się zachował wobec mnie, albo wobec kogoś innego, przekreślony na wieki, uduszony, z tobą już nic nie będzie. Widzicie? Możliwość, że i ten mógł ewentualnie się kiedyś jeszcze nawrócić. Możliwość, aby dać mu jakąś znak poprawy, jest przekreślona. Nie dam mu tej możliwości. I to jest bardzo źle. Ale dalej, to jeszcze trzeba wystarczy. On też, współsługa, upadł mu na dół, błagał go mówiąc i używał prawie te same słowa, tylko z jedną różnicą. Miej cierpliwość nade mną, a ja to wzrócę. Ja to wzrócę. Więc on nawet nie mówi w oryginale właściwie wszystko to wzrócę tobie. On nie chełpi się, że jest możliwości to wszystko uregulować natychmiast. Ale czymś, powiedzmy, zapłatę za miesiąc pracy, człowiek z jakimś po prostu wysiłkiem na pewno każdemu może wzrócić. On jednak nie chciał. To jest ta odpowiedź. Nie chciał, odszedł, wtrącił do go więzienia, abyś dług oddał. Nie ma tej cierpliwości. Nie chciał. I tu jest właściwe ten, to zasadnicze nie do drugiego. Odszedł od niego. Odwrócił swoją twarz. Zamiast miłosierdzia, zamiast litość, po prostu zatwardziałość. Zamiast właściwie patrzeć na serce tego biedaka, na właściwie jego problemy, na okoliczności tego, co się stało, na możliwości poprawy. Widzi tylko to. Jest mi winien i zamiast, i tu jest sprawa zakończona. Odwrócił się. Nie ma dyskusji. Odszedł. Wtrącił go do więzienia. I w ten sposób ukarał go. No i w ten oto sposób otrzyma teraz ten sługa swoją karę. Ponieważ kiedy gospodarz, któremu darował 10 tysięcy talentów, o tym dowiaduje się, to on właściwie ukaże go. Bardzo zatmucili się wszyscy. Widzicie tutaj, jego współtowarzysze ujrzeli, co się stało. Bardzo się zatmucili. Pamiętajmy, drodzy wierni, jeśli my tak zachowujemy się do innych, w ten sposób, to zasmuca się całe niebo. Zasmuca się nasz święty anioł stróż. Zasmuca się nasz święty patron, współtowarzysze. Zasmuca się całe niebo, bo właściwie i zasmuca się zwłaszcza Matka Najświętsza, która kocha mnie jako swe dziecko i wyjednała mi właściwie, aby Bóg mi przebaczył. I widzi teraz, jak ja zatwardziale właściwie odwracam się od niego. Tak wygląda. Zasmucili się. I wtedy właściwie sługo niegodziwe. Sługo złe. Cały dług darował ci dlatego, żeś mnie prosił. Czyż więc nie należało, abyś i ty się zlitował nad sługą swoim, jak i ja nad tobą się zlitowałem. I to zaciąga gniew Pana na nas. Co to znaczy konkretnie w naszym życiu? Wniosek jest bardzo łatwy. Moi drodzy, musimy się zastanawiać na temat miłości bliźniego. Musimy zastanawiać się na prośbę, którą powtarzamy w Ojcze Nasz tyle razy. I odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Wiele razy to mówimy, serce jednak jest daleko od tego. Tak ciężko nam przebaczyć po prostu krzywdy, które zostały nam zrobione. Tak ciężko nam darować komuś długi duchowy, który ma do nas. Moi drodzy, to nie znaczy, i tu jest bardzo ważne, abyśmy usprawiedliwili samo zło. Wyobraźmy sobie, że ktoś robił rzeczywiście coś bardzo złego nam, to wtedy to zło jest godne nienawiści. Nieprawość jest niegodna do miłości. Tak samo jak lekarz, który właściwie ma uzdrowić chorego, nie będzie mówić, ja kocham chorobę. Nienawidzi chorobę. Po prostu odrzucam chorobę. Sprawia po prostu to, że ta choroba odeszła. Ale kocha chorującego. Ten chory po prostu jest biedny, bo ma tą chorobę. Tak samo ten, który jest wobec nas niesprawiedliwy. Ten, który jest może być po prostu nawet wobec Kościoła Świętego, wobec państwa, wobec narodu okropne. Jest rozbija właściwie ten porządek i ten ład. To są ludzie po prostu, którzy niestety są w usłudze szatana i przejmują i rozprowadzają najokropniejsze błędy, okropności i ideologie, które niszczą. Tak? Więc te ideologie musimy jak najbardziej nienawidzić. Nie wolno nam powiedzieć, a skoro Pan Jezus Chrystus kazał nam kochać wszystkiego drugiego, darować mu dług, to ja też i kocham masonów, i kocham masonerię. Jeśli ktoś coś takiego powiedział, to nic nie rozumiałby z tego wszystkiego. Czy Pan Jezus Chrystus zaczyna kochać grzech, ponieważ kocha grzesznika? Za grzech płacz. Grzech jest najgorszy i odrzuca go. Ale grzesznika przyciąga, zwalniając go od tego grzechu. Więc na tym polega prawdziwa reakcja wobec tych wszystkich, którzy uczyniują nam krzywdę, jakąkolwiek. Nam, czy państwu, narodowi, czy kościołowi, czy to są właściwie wrogowi kościoła, wrogowie narodu, wrogowie naszej własnej rodziny, jakkolwiek. To musimy zdać sobie sprawę, że jedyne właściwe zachowanie w tym wszystkim musi polegać na dokładnie tym, co tutaj czytamy. Nienawidź błąd, mówi święty Augustyn, kochaj błądzącego. Więc mamy z wielką litością chylić się nad tymi, które zaciągali być może ogromne długi. Ale z całym sercem musimy po prostu robić wszystko, co w naszej możliwości, aby się nawrócili. Oferować im to nawrócenie w ten sposób, że nie oddamy zło złem, ale zło dobre. Szlachetne zachowanie wobec takich właściwie, które tak diabiecko się być może zachowują. To jest bardzo ciężko. Jest jednym z najtrudniejszych zadań katolika. Ale to zadanie wypełnione prowadzi go szybko do świętości. Weź własną rodzinę. Członek rodziny odpadł. Ma straszne problemy albo robi dużo złego. Co robi drugi członek rodziny? Nie będzie go chwytać, dusić, wyrzucić. Ale będzie za niego modlić się. Pamiętajcie tutaj, jak święty Maksymilian Kolbe porównuje tutaj to działanie z człowiekiem, który wyciąga duchowy kalasznikow i właściwie bombarduje drugiego, a nie po prostu opędzany, ale aktami strzelistymi. I tak długo, że drugi podaje się, aż drugi podaje się, ufając nie sobie, ale nie pokalany. Bo drodzy wierni, to są niesamowite nauki, które otrzymujemy od Pana Jezusa, od wszystkich świętych. Bardzo was proszę, moi drodzy, abyście zastosowali tutaj te wszystkie polecenia wszystkich świętych na ten temat. I w tym oto momencie możemy tutaj uzdrowić się. To możemy ewentualnie, jak święty Maksymilian mówi, dokonać niesamowite nawrócenia. Wczoraj podczas wykładu tych rekolekcji maryjnych powiedziałem wam, jak tutaj różne ludzie będą zatwardziałymi grzesznikami, strasznymi prześladowcami Kościoła Świętego i chrześcijaństwa, spektakularnie nawrócili się. To może być u każdego, nawet u najgorszego masona i najgorszego wroga Kościoła i wszystkich. Z tego powodu błagam was, abyśmy tutaj dokładnie tak się zachowali. Jeśli jednak ktoś ma osobiście u mnie taki dług, więc mnie osobiście krzywdził, jeśli ja otrzymałem od niego, to jest bardzo dotkliwie, jest bardzo wtedy ciężko. Ten człowiek tak mnie po prostu załatwi. Tutaj muszę bardzo wyraźnie zastosować tą zasadę. Musimy temu darować dług. I Kościół Święty dokładnie określa to. Nauka Kościoła polega na tym, że oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie zamykać oczy wobec złego. Czasem w sprawiedliwości muszę iść aż do sądu, aby po prostu od takiego człowieka właściwie te powinności po prostu wyciągać. Bo to jest powinność, sprawiedliwość jest naruszona. Natomiast jedna rzecz jest tak zwany obiektywny porządek. Zło musi być ukarane, dobro musi być wynagrodzone. Czy to zło zostało mi zrobione, czy komuś innemu, tak jest obiektywnie i tak musi być. I w ten oto sposób widzimy, jak królowie w starożytności katolicy, prawda, rządzili. Rządzili i po prostu musieli tego biednego człowieka, który jednak prosił o przebaczenie, ale na rzecz po prostu dobra państwa i na przykład nawet skazać na śmierć. Ale zarówno wyślili im kapłana i przygotowali im właściwie tą śmierć, aby nawrócili się i stali się nawet po prostu w tym oto momencie usprawiedliwieni. Bardzo wzruszające tutaj właściwie różne właściwie przykłady świętych. Święta Katarzyna z Sieny, która właściwie otrzymała i potwierdziła wyrok śmierci nad właściwie różnymi bandytami, i którzy za to zasłużyli. Potwierdziła to, a potem po prostu chodziła z nimi aż do chwili śmierci. Właściwie przytuliła ich do siebie, dała im do zjedzenia i pocieszyła ich, aby właściwie się nawrócili. Taka jest sytuacja. Więc obiektywnie zło musi być ukarane. Jeśli człowiek naruszyło porządek w mojej rodzinie albo w tych sprawach, to musi to udać. Nie ma tutaj dyskusji. Natomiast coś innego jest ten obiektywny porządek i to, co ja czuję w sercu. Czy ja potępiam tego człowieka, że przekreślam go, że będę nienawidzić go, że będę wyrazić gniew do niego, że będę deklarować, że tym człowiekiem w życiu już nie rozmawiam. Ten człowiek już po prostu, właściwie dla mnie po prostu jest diabłem i koniec z nim. Jeśli w taki sposób zachowuję się, to jestem jak ten sługa. W ten sposób, moi drodzy, musimy bardzo uczyć się i rachunek sumienia musi polegać w stosunku do innych, szczególnie do tych, którzy wyrażają, że mi krzywdę, czy tutaj w moim sercu jest spokój, czy ja zachowuję się jak ten, który zawsze jest gotowy przebaczyć drugiemu swoje winy, że ja wycofuję się od osądu ostatecznego nad jego temat. Jeśli robi mi źle, to ja oddam nie zło złem, ale zło dobrem. Modlą się o jego nawrócenia, lituję się nad tym biedakiem, który nic nie rozumie, zamiast gniewać się bez końca. Macie takich ludzi wszyscy. My wszyscy mamy takich ludzi w naszym otoczeniu. Proszę zastanawiać się, jak moje serce wobec tego mówi. Jeśli w tym sercu jest gniew i niebłagalne po prostu przekreślenie i takie rzeczy, muszę się nawrócić, bo inaczej gniew pański wpadnie na mnie. Jeśli jednak wszystko tu jest dobrze, to wtedy dziękujmy Panu Bogu za to, że wielkie rzeczy robi w moim sercu. Wielkie rzeczy robi w moim sercu ten, który mocem jest i święte jego imię. I tutaj widzimy Matkę Najświętszą. Ile krzywd ona dostała, dostanie i dostanie do końca świata od tych wszystkich, które bluźnią przeciw niej, które plują nad nią. Wszyscy ci heretycy, wszyscy ci, którzy po prostu nie chcą jej uznać. Nazywają ją właściwie jak obecny judaizm kobietą złego właściwie obcowania. Straszne takie rzeczy. A ona nieustannie przyczynia się do ich nawrócenia. Nic innego. Choć cierpi z powodu tych okropnych obelg. I prosi o zadośćuczynienie. Więc miejmy w tym oto momencie dokładnie ten przykład Matki Najświętszej, która nienawidzi grzech i błąd starego serca, odrzuci masoneria i te wszystkie okropności z całego serca, chce niszczyć, jak zecze ona głowę szatana, ale grzesznika kocha i chce jej ją nawrócić. Niech ona będzie wielkim wzorem naszym, abyśmy i my w przyszłości bardziej prawdziwie kochali bliźniego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.